To trudno uwierzyć, że krzyż to jest znak nie tylko śmierci, nie tylko kaźni, ale to jest znak zmartwychwstania. Że to jest znak, symbol całego dzieła zbawienia i że to, tak jak wczoraj starałem się wam powiedzieć, nie jest coś, tylko ktoś. Ja miałem duże problemy z krzyżem, z przyjęciem krzyża, ze zrozumieniem. Pamiętam, byłem na takim kursie Pawła i tam czułem się niezrozumiany. Była taka dynamika, tak to się nazywa. Kazali nam zbierać jakieś rzeczy, które wydają nam się, czy są dla nas jakimś znakiem tego, co obumarłe, tego, co nieżywe, tego, co martwe. No i niektórzy zbierali jakieś kamienie, suche patyki, czy tam inne rzeczy. No a ja miałem trudność z krzyżem. Wziąłem krzyż, taki stał drewniany krzyż. Jak wziąłem, no i potem była modlitwa, żeby to od siebie odrzucić. To był falstart całkowity. Trzeba trochę myśleć, a nie tylko z konspektów jechać. Było jak było, natomiast rzeczywiście bardzo trudno mi było przyjąć, że to jest też znak życia. Że naprawdę ja widziałem tego cierpiącego Chrystusa na tym krzyżu i miałem w sobie wielką niezgodę i żal. I bardzo trudno mi było przyjąć to, że On jest i ma być moim mistrzem. Mimo, że jednocześnie serce mi się wyrywało do Boga i chciałem iść za Nim całym sobą. Nie umiałem tego przyjąć, modliłem się. Długo to trwało. Jeszcze po święceniach miałem taki w sobie wyrzut, czy jakąś taką niezgodę na to, jak ja mogę stanąć na ambonie i mówić do ludzi, jeżeli ja nie rozumiem tego, nie wierzę, trudno mi przyjąć cierpienie, zło, że jest na świecie. Zapisałem się na studia, przez 3 semestry chodziłem na takie zajęcia z teodycei, czyli z nauki o tym, jaki jest Bóg dobry wobec zła, wobec cierpienia. I do tych wykładów tylko mnie przekonało to, że wykładowca to był pastor niemiecki, który w Polsce, wtedy jeszcze na ATK, obronił doktorat z cierpienia w Oświęcimiu. Niemiec z krwi i kości. A jednocześnie też na co dzień, oprócz wykładów, pracował w szpitalu, w klinice, na oddziale, gdzie na raka umierały dzieci. I pomyślałem, że ten człowiek może mi coś powiedzieć o tym. Bo już nikogo nie słuchałem. Bo wszystkie gadania, wszystkich gadań na temat cierpienia miałem dość. Jedyne, w co wierzyłem, to to, że Chrystus nie mądruje się na temat cierpienia, ale sam idzie cierpieć. Że taki jest mój mistrz, który nie sprzedaje mi różnych teorii, ale po prostu bierze krzyż i sam na nim umiera, żeby mnie przekonać, że jest ze mną w cierpieniu. I wiele na tych wykładach słyszałem, ale najbardziej mi zapadły dwie rzeczy. jedna opowieść. Podobno w Oświęcimiu był chłopiec, którego wszyscy lubili bardzo. Także z tych głodowych racji nawet połowę mu oddawali, żeby miał co jeść, żeby dalej przez swoją obecność jakoś ożywiał to miejsce. No ale kiedyś uciekła jakaś grupa więźniów i jak to bywało, brali 10 za jednego, zebrali wszystkich więźniów na placu apelowym i powiesili tych 10, a między nimi tego chłopca. I gdy go wieszali, była cisza, jak makiem zasiał. I z tej ciszy w pewnym momencie, jak on już wisiał, słyszany był głos: gdzie jest Bóg? I po chwili odezwał się inny głos: wisi tam na szubienicy. Na nowo zrozumiałem zdanie świętego Augustyna, że Bóg jest bliżej mnie niż ja sam siebie. I że przede wszystkim dotyczy to tych, którzy cierpią. I drugi moment to napis, który został znaleziony w Oświęcimie na ścianie, który brzmi: Chryste, Ty jeden mnie nie zawiodłeś. Co trzeba mieć w sercu, żeby to napisać w takim miejscu? To mnie przekonuje jeszcze bardziej, że to nie jest tylko teoria, że my tu się nie bawimy ideami, nie teologizujemy, ale że tu chodzi o życie. I mimo, że może cali się wzdrygamy na myśl o cierpieniu, to jednocześnie, jeśli mamy Ducha Świętego, cali pragniemy zbliżyć się do krzyża, bo to jest miejsce życia, a nie śmierci. Bo to jest miejsce ocalenia. Kilka lat temu byłem na spotkaniu. Ojciec Joachim Badeni jeszcze żył i spotkali się z nim prenowicjusze. Jeden zadał pytanie, bo widział w nim takiego wesołego dziadka. Mówi: ojcze, jak przeżyć życie zakonne lekko, łatwo i przyjemnie? I rzadko widziałem, żeby się Joachim denerwował. A wtedy się zdenerwował. I dobitnie powiedział to: nie ma życia bez krzyża. Nie ma życia zakonnego bez krzyża. I zrozumiałem, że jeśli ja szukam życia bez krzyża, to mogę się rozminąć z Chrystusem, że Go nie spotkam, że Go tylko poznam, ale potem się rozminiemy i nasze drogi się rozejdą. Czy ja umiem tak się modlić jak Dawid? Że wszystko chętnie przyjmę z Twojej ręki, Panie, cokolwiek by to nie było. Że tak bardzo Ci ufam, że tak bardzo Cię potrzebuję, że cokolwiek mi dasz, będzie na pewno lepsze niż to, co sam wymyślę, czy sam sobie zafunduję. Że tak bardzo Ci ufam. Jak byłem w Krakowie i prowadziłem bierzmowanych, takie jedno spotkanie mieliśmy, że wysyłałem tą młodzież po kilka osób, żeby zaczepiali ludzi na ulicy i zadawali im dwa pytania. Pierwsze, kto to jest święty? A drugie, czy pan, pani chciałaby zostać świętym? I ta młodzież biegła z wielkim entuzjazmem, a wracali wszyscy ze spuszczonymi głowami. Bo się okazało, że prawie wszyscy, których pytali, nie chcą zostać świętymi. I często jako uzasadnienie podawali, że święty cierpi, a my nie chcemy cierpieć. Można by powiedzieć, powierzchowna ocena. Ale spójrzmy w swoje serca. Co tam jest? Czy jak ja sobie zdam sprawę z tego, że nie ma życia bez krzyża, czy ja chcę być święty? I że mamy jakiś dysonans, przeżywamy jakąś ambiwalencję w sobie, że jednocześnie właśnie tęsknimy i pragniemy Pana Boga, a jednocześnie się wzdrygamy i uciekamy. Zwłaszcza, że często Bóg nam się nie tłumaczy. Widzimy choćby to w tym momencie, kiedy mówi w Ewangelii do swoich uczniów. Kto nie będzie spożywał mojego ciała i nie będzie pił mojej krwi, nie będzie miał w sobie życia. I wszyscy po kolei zaczęli odchodzić. I on ich nie zatrzymywał. Nie mówił, wracajcie, to nie jest tak, jak myślicie. To trochę o co innego chodzi. Nie zatrzymuje ich. Tylko jeszcze pyta apostołów, czy i wy chcecie odejść? I dla nich też to jest trudne. Tylko Piotr staje na wysokości zadania i mówi, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. I to nie jest z takiego poziomu powiedziane pewności, tylko z takiej biedy powiedziane. Do kogo mam pójść? Ja pamiętam taki moment, jeszcze przed zakonem, jak chodziłem do tego kościoła, ale jednocześnie zacząłem myśleć o sobie, no wyrastam na jakiegoś bigota. Wszystkie dewotki to przy mnie to w ogóle są niewierzące. Biegam do kościoła, każda pielgrzymka, każde rekolekcje, wszystko biorę, co się rusza. Jakiś jestem nienormalny. Oczywiście wtedy nawet mi do głowy nie przyszło, że ja księdzem mógł być, czy zakonnikiem. Natomiast po co mi to w ogóle? Tu mam zespół, gramy ostro, prawda? Mam kumpli, prawda, którzy wyznawali zasadę, nigdy nie odmawiam pacierza i alkoholu. A co ja robię w ogóle? W ich towarzystwie świetnie się czuję, a tu biegam jak najęty do tego kościoła. Mówię, chyba mi coś się z głową podziało. Koniec z tym. 3 dni wytrzymałem. 3. dnia obudziłem się z wyciem jakimś w sobie i właśnie z tymi słowami. na ustach. Wyłem i wołałem: Panie, do kogo pójdę? Ty masz słowa życia wiecznego. Skąd mi to przyszło do głowy? Coś jest we mnie, że jednocześnie się wzdrygam przed cierpieniem, przed krzyżem, a jednocześnie coś mnie woła, coś mnie pociąga, czego nie mogę się oprzeć. Zawsze spotkanie z Bogiem będzie prowadziło do adoracji i do uwielbienia. Po prostu tak to jest zbudowane, że Bóg uwodzi mnie i pociąga swoją miłością, swoim dobrem, swoim pięknem. I zawsze będę szedł w stronę adoracji i w stronę uwielbienia. Ale jednocześnie wielką sztuką jest, która jest też darem dla mnie, że ja umiem uwielbiać nie tylko za to, że coś dobrego mnie spotyka, ale także, że coś złego mnie spotyka. I błogosławię Boga za to, że mnie coś złego spotyka. I to też jest dla mnie. Zadziwiające, ale tak jest. Opowiadałem wam o tym, jak organizowaliśmy ten koncert i zaczęło, była ta prognoza pogody, że będzie lało całą niedzielę, wtedy, kiedy miał być pierwszy koncert uwielbienia z cyklu koncertów. I wtedy, co usłyszałem: synku, ty to robisz, czy ja to robię? I rzeczywiście lało całą niedzielę wtedy. Rozpogodziło się troszeczkę po południu. Koncert 16:30. Tak, żeby scenę ustawić tylko i nagłośnienie i przykryć foliami, bo znów lało. O 16:10 oberwanie chmury. 16:25 lato. Nie ma żadnej chmurki. Gramy 2 godziny. Zwijamy sprzęt. Leje. Patrzymy w internecie. Wszędzie chmury, na 2 godziny jakby kto palec włożył z góry i wyjął. No to jak nie uwielbiać, prawda? Uwielbiamy, Pan jest wielki, po prostu pokonuje deszcz, burzę. Wspaniale, amen, niech Bóg będzie uwielbiony. Ostatnie uwielbienie przed wyjazdem z Poznania do Warszawy. Wszystko przygotowane, pożegnanie w ogóle, cudownie, pogoda, ślicznie, park, wszyscy muzycy pozbierani, znakomicie po prostu. Wszystko się znakomicie zapowiada. 10 minut przed koncertem zaczyna kapać coś z nieba. Nagle ni stąd, ni zowąd chmury. Deszcz, błyskawice, grad taki. Wszyscy pouciekali. Prąd trzeba było wyłączyć. Ja z Poltkiem, liderem tego uwielbienia, złorzeczymy Bogu. Modlimy się i złorzeczymy. Ale słyszę z tyłu: muzycy rozmawiają. Co robimy? A drugi mówi: a co umiemy robić? Grać. Uwielbiać. No to grajmy i uwielbiajmy. Odwrócili się w tej muszli do środka, tutaj już nie ma żywego ducha, i grają dla siebie. My tutaj złorzeczymy. My liderzy. No. A oni, poganie, no, mówią, bo oni mówią na przykład: jak proponowaliśmy, może byś zagrał uwielbienie, Ojcze, ale moje życie nie za bardzo nadaje się do kościoła. A słyszysz z tyłu, że ci właśnie, co ich się życie nie nadaje do kościoła, mówią, a co my umiemy robić? Uwielbiać. No to uwielbiajmy i uwielbiają. My złorzeczymy, oni uwielbiają. I myślę sobie tak, Boże, o jak dobrze. Przecież my te parę lat wciągaliśmy ich w to uwielbienie, a oni więcej umieją od nas. Szybciej się pokapowali, co można robić. I że dokładnie to jest to, że oni umieją pójść tam, gdzie ja nie. Ja mądrzejszy niby, zakonnik taki, prawda? Jest zła sytuacja, wszystko zawiodło, a co jest do zrobienia? Uwielbiać Boga. Czy ja to umiem? Opowiadam to, żeby tobie powiedzieć, umiesz. Może bardziej niż ja umiem. No to muszę to powiedzieć, tak wahałem się, ale... Takie mam poczucie, że mam to powiedzieć. Miałem też trudny moment w życiu zakonnym. Zostałem oskarżony przez braci, że jestem alkoholikiem. Przez to zostałem odsunięty od pracy w nowicjacie. Chodziłem na terapię z całym przekonaniem, że nie jestem. I nie jestem. Ale pół roku terapia alkoholowa, meetingi. Każdy dzień. Czy pan Tomasz już wie, że jest alkoholikiem? Ja mówię, nie. Po jakimś wykładzie mówię, kurczę, może ja jestem. No bo jak ci mówią, wiesz, jeden ci mówi, że jesteś koniem, no to się śmiejesz. Ale jak ci 10 mówi, to sobie kup siodło, nie? Więc pod koniec wykładu mówię, no może jestem tym alkoholikiem. No to pan sobie doczyta tu w książce. Czytam w książce, no wychodzi, że nie jestem z tej książki. Przywracam, mówię, a pan Tomasz już wie, że jest alkoholikiem? No z książki by wynikało, że jednak nie. A. No i tak pół roku. Pranie mózgu nikomu nie polecam. Nikomu naprawdę trudno. Teraz trochę możemy się z tego pośmiać. Ale były naprawdę trudne momenty. Bo no wszystko mi zostało odebrane, co robiłem. Też no, widzę w kościele, niby odprawiam mszę, prawda? Widzę moich kolegów z meetingów. Patrzą. Najgorszym momentem było, jak były imieniny przeora, którego ja zaproponowałem i wybraliśmy go. Ja nie mogłem być na tych imieninach, bo był alkohol, a ja nie mogłem być tam, gdzie jest alkohol, bo taki papier podpisałem tam. I pojechałem do Pizzy Hut, siedziałem nad pizzą, płakałem nad tą pizzą, że tyle czasu, właśnie tyle wysiłku też takiego, bo ja jestem takim dusza towarzystwa, nie? Więc bardzo dużo czasu inwestuję tak w braci, we wspólnotę, żeby być, posiedzieć, pogadać. Właśnie i tu przeora imieniny i bracia wszyscy, a ja tam nie mogę z nimi być. i świętować. Tylko siedzę gdzieś w Pizza Hut i płaczę. Potem się okazało, że nie jednak. Że prowincjał mi uwierzył, że to nie jest prawda. Ale swoje odsiedziałem. Pojechałem do Kamedułów, bo chciałem się odnowić duchowo i tam na modlitwie słyszę, ni stąd, ni zowąd. To była twoja pasja. Co? To była twoja pasja. I potem przychodzi mi do głowy: wierzysz w nowe życie? Chcesz nowego życia? Chcesz żyć? Trudno mi było. Ale rzeczywiście zobaczyłem, że zostałem niesłusznie osądzony, ubiczowany, wyśmiany, tytuł winy. Ale czy wierzysz w nowe życie? A najtrudniej, czy jesteś w stanie przebaczyć tym, którzy cię oskarżyli o to? Najbliższych braci twoich. Bo to nie byli jacyś bracia, którzy mnie nienawidzą. O nie, wręcz odwrotnie. I wszyscy chcieli dobrze. Opowiadam o tym, żebyście się nie dziwili, że Chrystus, który niczego złego nie zrobił, został osądzony, ukrzyżowany, zabity. Naprawdę nie musisz niczego złego zrobić, żeby cię spotkała twoja pasja. Wszyscy będą wokół ciebie życzliwi, a i tak to się stanie. Nie mówię tego, żeby straszyć, dlatego że to dla mnie z dzisiejszej perspektywy jest najważniejsze i najcenniejsze i najbardziej owocne wydarzenie w moim życiu. Że niczego bardziej sobie w życiu nie cenię, jak tego doświadczenia. Ale to widać dopiero w nowym życiu. Wtedy rzeczywiście było trudno i właśnie rzeczywiście najbardziej z przebaczeniem trudno. Pomogło mi to, co usłyszałem od księdza Bosza Bory, kiedy on opowiada, że w dniu jego święceń podeszła do niego ciotka, wszyscy podchodzili z życzeniami, przyszła ciotka i mówi: przebacz mi, bo chciałam cię zabić, bo byłeś zdolniejszy i mądrzejszy od moich dzieci. On tego nie rozumiał, a za chwilę ona mówi: jeszcze jedno, przebacz mi, bo to ja zabiłam twojego ojca. I on mówi: ciemno mi się zrobiło przed oczami i wiedziałem, że nie jestem w stanie jej przebaczyć. Bo to nie jest kwestia przebaczania małych rzeczy. To są realne i duże krzywdy. Jeżeli Bóg mówi: przebacz, to On się z nami nie bawi. I nawet jak my słyszymy, że On sobie tak lekko to wypowiada, to On wie, co mówi. I On wie, co ja muszę znieść i co ja mam do przebaczenia. I że to są ciężkie rzeczy. I on mówi do niej tak, że ja nie umiem ci przebaczyć. Nie jestem w stanie sam z siebie ci przebaczyć. Ale w imię Jezusa Chrystusa ci przebaczę. Jego mocą. Tylko to mogę zrobić. Nie jestem mocny, żeby komukolwiek coś przebaczyć. Tylko w imię Jezusa, który może mi dać siłę i tą łaskę przebaczenia. I można by się spodziewać, że gdy ma się takie doświadczenie, to ja jestem już jakoś uodporniony. Że jestem wolny już od tego. I to jest nieprawda. Ja dalej się boję, ja dalej łapię się na zwątpieniu, na niewierze, na braku nadziei. Ale rzeczywiście wierzę w nowe życie. I w to, że najbardziej ze wszystkiego pragnę być z Nim. I mogę powiedzieć też: Chryste, Ty jeden mnie nie zawiodłeś. I może najbardziej potrzebuję przebaczyć samemu sobie, bo najbardziej sam siebie zawodzę. Ogromnie mnie poruszyło, jak przed laty ojciec Michał Zioło, jeszcze wtedy był dominikaninem, zaczął swoją konferencję w Noc Miłosierdzia. Wyszedł na ambonę i powiedział ze wzruszeniem: chciałbym wam powiedzieć, że Pan Bóg mnie kocha. Wiele razy słyszałem, jak ksiądz mówi: Pan Bóg was kocha, Pan Bóg ciebie kocha. A nigdy nie słyszałem księdza, który by powiedział: chcę wam powiedzieć, że Pan Bóg mnie kocha. Możemy mieć dumę, możemy być dumni z tego, że takiego mamy mistrza. To gdzieś powinno być we mnie. Coś, co się zaczyna od chrztu, kiedy ze śmierci przechodzimy do życia. Abyśmy się już nie bali, że jesteśmy zanurzeni w śmierci, ale żebyśmy wiedzieli, że jesteśmy zanurzeni w życiu. I to w prawdziwym życiu, w wiecznym życiu. I nawet gdy doświadczymy cierpienia fizycznego, czy śmierci, czy też tak jak modlimy się w wyznaniu wiary, że Chrystus też zstąpił do otchłani, czyli też takiej śmierci psychicznej, takiego cierpienia aż do dna, to z tego też jest nowe życie możliwe. I trzeba troszczyć się o ten chrzest i modlić się i być z Chrystusem jak najwięcej, żeby te godności, o których wspominałem, godność kapłańską, królewską, prorocką, żeby w sobie pielęgnować, że to nie jest dla kogoś, tylko dla mnie. Tylko dlatego, czy aż dlatego, że zostałem ochrzczony. Ale zostałem ochrzczony nie tylko wodą, ale przede wszystkim Duchem Świętym. Że jestem ochrzczony ogniem. Że ważniejsze dla mnie jest to, co niewidoczne dla oczu, niż to, co widzę. I wracam do tych pytań, które zadawałem pierwszego dnia. Czy wierzysz w to? Czy chcesz przyjąć ten dar? Czy chcesz żyć? prawdziwie. Czy chcesz być mój? Oto mój sługa, Jezus Chrystus, ale też oto mój sługa, czyli ja i ty. Teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Aby wszystkie moje uczynki były dokonane w Bogu. I wszystko to uznaję za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa. Rekolekcje mają tylko jeden cel. Spotkanie i zjednoczenie z Chrystusem. Czy tego chcesz?